Drodzy księża, bracia i siostry, drodzy radiosłuchacze. Ostatnia, szósta opowieść krzyża nosi tytuł Niespokojna cisza. W historii literatury powstało wiele książek na temat śmierci. Jedną z nich jest niedawno wydana książka w Polsce Czas umierania, autorstwa znakomitego francuskiego publicysty Nicolasa Diata. Zabiera on nas w podróż po klasztorach kontemplacyjnych współczesnej Francji, tak naprawdę na rozmowy z zakonnikami, dla których śmierć jest oczekiwanym wyzwoleniem, a może spotkanie z miłującym ojcem. Lecz czy dzięki takiemu podejściu staje się ona łatwiejsza? Czy człowiek, służący całe życie Bogu, może liczyć na łagodną śmierć u schyłku swej ziemskiej drogi? Czy lęk i wątpliwości pozostają za murami klasztoru? Sprawa okazuje się bardziej złożona, a królowanie śmierci niełatwo ustępuje nawet wobec wielkiej wiary grzeszników. Moi drodzy, śmierć znanych osobistości od zawsze jakoś ludzi fascynowała. W dzisiejszych czasach śmierć została usunięta z kolei naszego codziennego bytowania. Rzekomo stała się czymś nazbyt intymnym, by się nią obnosić i wystawiać ją na widok publiczny. W rzeczywistości wydaje się, że stanowi ona raczej zgrzyt w idylicznej szczęśliwości, której iluzję staramy się stworzyć za pomocą techniki, medycyny, promowania określonego stylu życia. Może właśnie dlatego lubimy podglądać tych sławnych, wielkich, a ich śmierć stanowi łakomy kąsek dla mediów i współczesnych pamiętnikarzy. Czy nie jest tak, że gdzieś podświadomie oczekujemy, iż człowiek, który za życia został okrzyknięty nauczycielem ludzkości, w chwili konania przekaże nam tą ostatnią naukę? A czy życie nie powinno nas uczyć również umierania? Dlatego wśród tak wielu szkół funkcjonujących w dzisiejszym świecie brakuje takiej szkoły, która nauczy nas przechodzić na drugą stronę. To jest może nawet przyczyna, dla której podglądamy często tę najbardziej intymną chwilę w życiu sławnych ludzi. Ciekawi jesteśmy, jak oni umierają. Czy możemy kogoś naśladować później w tej śmierci? Czy też, jak pisał Pascal, przyjaciele mogą tylko odprowadzić nas do bramy. Ale most śmierci musimy pokonać w całkowitej samotności. No niektóre historie o umieraniu znanych osobowości mogą nas rozczarować. Wielu bowiem potężnych władców zmarło z przejedzenia lub z przepicia. A wielu słynnych ludzi zdecydowało się na eutanazję. Albo z pogardy wobec starości, albo z ucieczki przed bólem. Inni odeszli zbuntowani w poczuciu złości, rozczarowania czy goryczy. Nie osądzając nikogo, trudno jednak uczynić ich nauczycielami godnej śmierci. Niektórzy na spotkanie ze śmiercią szli bardziej przygotowani. Mikołaj Gogol w przeddzień zgonu poprosił o drabinę i wyciągał ręce, jakby chciał ją pochwycić. Świadkowie tego zdarzenia przypomnieli sobie jeden z jego cytatów, w których pisał tak: w niebie jest przygotowana drabina, która we właściwej chwili zostanie nam rzucona, a pomocna dłoń pozwoli nam skoczyć tak blisko, że ją chwycimy. Thomas Edison po kilku dniach śpiączki ocknął się i rzekł: po drugiej stronie jest bardzo pięknie. I zmarł jeszcze tego samego dnia. A Fryderyk Chopin, którego tu serce spoczywa po latach nieuporządkowanego życia, przyjął wiatyk, powtarzając imiona Jezus, Maryja, Józef. I według świadków wymówił przed śmiercią słowa: jestem u źródła szczęścia. Jestem u źródła szczęścia. Nawet niezbyt świetlanej pamięci król August II Mocny podobno tuż przed zgonem zawołał: Boże, Boże, wybacz mi całe moje życie, bo moje życie było jednym wielkim grzechem. Moi drodzy, a spójrzmy teraz na śmierć Jezusa. Przyjąwszy na siebie człowieczą naturę, Syn Boży przyjął także ludzkie cierpienie. Jego agonii także towarzyszył ból, lęk i poczucie opuszczenia. I wypowiedział wtedy przenikające słowa: wykonało się. Skąd te słowa w ustach Jezusa? Dlaczego skazany na ukrzyżowanie, dla którego każdy oddech wiązał się z wielkim bólem, zdecydował się resztkami sił oznajmić, i to na tyle głośno, aby usłyszeli to świadkowie, ową krótką, ale symboliczną wiadomość: wykonało się. A właściwie to jest przypomnienie, co było głównym celem życia Jezusa. W czasie pierwszej długiej rozmowy zapisanej przez świętego Jana na kartach Ewangelii Jezus wypowiada swój manifest i mówi wprost: przyszedłem ocalić człowieka. Zostanę wywyższony na krzyżu. Moi drodzy, na Golgocie oglądamy finał tej misji. Wykonało się. I stamtąd również płynie do nas pytanie: czy wierzysz w Syna Bożego? Czy wierzysz, że ta śmierć dokonała się dla ciebie? Czy wierzysz, że wobec tej historii nie można pozostać obojętnym, bo obojętność także zabija? W Katalońskim Muzeum Sztuki w Barcelonie znajdują się freski z epoki romańskiej. Wśród nich jest fresk z wizerunkiem Pantokratora, czyli przedstawienie Jezusa Chrystusa jako władcy i sędziego wszechświata. Siedzieli przed tym freskiem młodzi ludzie w kilkuosobowych grupach. Pośród nich stał nauczyciel i coś nim wyjaśniał. Podszedłem tak i odważyłem się zapytać, co oni tu robią przed tym wizerunkiem. Odpowiedział mi: są to uczniowie szkoły plastycznej i mają za zadanie odtworzyć ten fresk tak, jak go postrzegają, ale nie indywidualnie, lecz w zespole. 6 osób w grupie i każdy w tym dziele widzi jakiś detal, jakiś szczegół, coś innego. Na tę pracę mają 2 godziny. Naszkicować Jezusa Chrystusa. Pomyślałem sobie, że to chyba trudne zadanie, że indywidualnie pewnie byłoby łatwiej. Wszak w grupie każdy widzi, odczuwa, myśli coś innego. Podobnie rzecz się ma z wiarą, moi drodzy. Zadeklarować się, że jest się wierzącym, pewnie dziś niełatwo. Jeszcze trudniej wiarą żyć, czyli odwzorowywać Pana Jezusa w swoim życiu. A dzielić się tą wiarą z innymi, rozmawiać o wierze w rodzinie, w grupie, to się już chyba dzisiaj prawie nie zdarza, albo rzadko. Odwzorowywać, odmalowywać z oryginału kopię w gronie rodzinnym, w gronie przyjaciół, znajomych, czasem w pracy. Ten obraz młodzieży siedzącej przed freskiem w barcelońskim muzeum często do mnie wraca. Chociażby wtedy, kiedy znajomy student opowiedział mi pewną swoją historię. Otóż dzielił on w akademiku pokój z innym studentem. Mieszkali już tak razem od dłuższego czasu, ale tak naprawdę niewiele o sobie wiedzieli. I któregoś dnia spotkali się w Częstochowie na pielgrzymce akademickiej. Co ty tu robisz? No jestem na pielgrzymce. Należę do duszpasterstwa akademickiego. No co ty, ja też. Ale w jakiej grupie jesteś? I dalej ta rozmowa już się potoczyła wartko. Mieszkali razem, nic o sobie nie wiedząc, o swojej wierze. Dzielić się wiarą i umacniać nawzajem. To może też oznacza to słowo wykonało się albo się wydarza. Wykonało się. Wielu z nas mówi, czuję się jak martwy. A przecież za właśnie tych umarłych oddał życie Chrystus. Owszem, może się zdarzyć, że jesteśmy umarli duchowo. Ciało się porusza, ale życia w nim niewiele. Wykonało się, abyś mógł żyć i odwzorowywać Chrystusa w swoim życiu. A wtedy On przywróci nas samym sobie, bo po to ta śmierć na krzyżu i po to się wykonało, żebyśmy my żyli. Wykonało się, żeby w nas dokonywało się Boże życie. Co się jeszcze dokonało? No, śmierć Jezusa podzieliła wielu ludzi, zgodnie zresztą z zapowiedzią samego Pana. Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadam wam, lecz rozłam. Odtąd bowiem pięcioro będzie rozdwojonych w jednym domu. Troje stanie przeciw dwojgu, a dwoje przeciw trojgu. Ojciec przeciw synowi, a syn przeciw ojcu. Matka przeciw córce, a córka przeciw matce. Teściowa przeciw synowej, a synowa przeciw teściowej. Ludzie, wydaje się, że od zawsze byli podzieleni, od pierwszego grzechu. Dzisiaj też dzielą nas poglądy, ambicje, majątek, władza. Czy tak musi być? Nie musi, dopowiada Jezus. Ewangelia może nas łączyć. Śmierć Jezusa i wiarę w potęgę zbawienia mogą nas łączyć. Mogą łączyć ludzi, których nic innego na tym świecie nie może połączyć, poza moją miłością, mówi Pan. Jest taki słynny obraz francuskiego malarza Paula Gauguina zatytułowany Żółty Chrystus. Historycy sztuki uznają go za jedno z najważniejszych dzieł malarstwa symbolicznego. Analizują plamy, linie, kolory. Ale mało kto dostrzega przesłanie Gauguina, jakie w tej pracy jest ukryte. Świadkiem ukrzyżowania artysta uczynił trzy bretońskie kobiety, smutne, zrezygnowane. Za ukrzyżowanym Chrystusem widać szpaler jesiennych czerwonych drzew. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie to, że korony niektórych z nich mają kształt serca. Drzewa, milczące, a jednocześnie pełni zrozumienia świadkowie stworzenia. Nieme drzewa, które czują śmierć swojego Pana i nie potrafią wyrazić tego inaczej jak obrazem serca. Tak chyba można odczytać przesłanie Gauguina, a następnie można spojrzeć na dżunglę ludzkości. Czy ludzkie serca potrafią pokryć się szkarłatem miłości na widok męki Zbawiciela? Z pewnością nie wszystkie, ale te, które to uczynią, są zalążkiem nowego stworzenia, o którym tak chętnie i płomiennie napisze potem święty Paweł, mówiąc: jeśli ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne minęło, oto stało się nowe. Wykonało się. W słowach Jezusa wybrzmiewa głęboka pokora. To kolejne przesłanie płynące z krzyża dla nas. Zauważmy, Jezus nie mówi: wykonałem, dałem radę. Nie stawia siebie w centrum cyklonu zmiatającego ze świata bezwzględne panowanie śmierci i demona. A przecież to On jest w tym wydarzeniu centralną postacią. Nagrodę pozostawia w rękach Ojca. To Ojciec zaplanował, Ojciec go posłał, Ojciec z nim był przez cały czas. Gloria zwycięskiej śmierci należy do Ojca, do Syna zaś cierpienie. Tu bardzo głęboka tajemnica chrześcijańskiego życia. I z tej perspektywy Jezus przypomina: tak mówcie i wy, gdy uczyńcie wszystko, co wam polecono. Słudzy nieużyteczni jesteśmy. Wykonaliśmy tylko to, co powinniśmy wykonać. Moi drodzy, o tych fragmentach nauczania może warto by pamiętać na co dzień. Wykonało się. Te słowa, które powrócą do nas w chwili śmierci, w chwili naszego umierania. Jakie one będą? Jaka ona będzie? Dzisiaj nie wiemy. Wielu celebrytów wobec śmierci stara się przyjąć postawę ironii, arogancji, dowcipu, obojętności, zdając sobie sprawę, że to ostatni akt w sztuce życia i że muszą go odegrać z namaszczeniem. Być może chcą zainspirować tych, którzy boją się zarówno odpowiedzialnego życia, jak i świadomości umierania. A może chcieliby samo umieranie zahipnotyzować swoją nonszalancką postawą? Jakże przeciwną postawę prezentuje choćby Leonardo da Vinci, który przed śmiercią rzekł: obraziłem Boga i rodzaj ludzki, ponieważ moja praca nie osiągnęła poziomu, jaki powinna osiągnąć. To podobno ostatnie słowa tego genialnego artysty i uczonego. Ileż w tym pokory? A z bliższych nam czasów? Wciąż pamiętamy przecież ostatni szept Jana Pawła II. Pozwólcie mi odejść do domu Ojca. I właśnie owo światło do domu Ojca jest latarnią na tej ostatniej ścieżce wędrowca, który po prostu nie może cofnąć wyroku przemijania. Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha. Ostatni ratunek, ostatnia pomoc, ostatnia nadzieja. Wykonało się. Bracia i siostry, stoimy przy pustym grobie. Są tu Maryja Magdalena i druga Maria, chcąca namaścić ciało Pana. Biegnie Piotr, biegnie Jan. No, te postacie Ewangelia wymienia z imienia. Ale są tam jeszcze inni. Jest także anioł, który siedzi przy odsuniętym kamieniu i mówi: no nie ma go tu. Zmartwychwstał. Możemy się zastanawiać, czy to nie jest ten sam anioł, który towarzyszył Maryi przy zwiastowaniu, który ogłaszał pasterzom radość narodzin Syna Bożego, który posługiwał Panu Jezusowi na pustyni podczas kuszenia. Anioł, dobry świadek, wspomożyciel tego, co w człowieku najlepsze. Rozejrzyjmy się dookoła. Popatrzmy na nasze życie. Ile tam aniołów, zwiastunów dobra, pomocników Bożej miłości. Pomyślmy, ile było w naszym życiu tych świętych spotkań z Bożym posłańcem. Może tym posłańcem była mama, która pierwsza uczyła, co to znaczy kochać cierpliwie? Może był to ksiądz, który promieniował Bożą obecnością? A może było to dobre słowo przyjaciela, które przyszło akurat w samą porę, by uratować we mnie to, co jest dobre? Tylu aniołów w moim życiu, a we mnie? A we mnie wciąż tak wiele goryczy, smutku, narzekania. Dlaczego tak dużo miejsca w naszych rozmowach zajmuje najnowszy news, często rodem z piekła, a tak mało wieści od dobrego anioła? Czyżby milczał? Przecież siedzi na kamieniu, grób jest pusty, a on mówi: Pan zmartwychwstał, wykonało się. Dlaczego my sami dla naszych bliskich tak rzadko bywamy aniołami dobrej wieści? Stoimy przed pustym grobem. Są tam zdumione niewiasty. Są apostołowie, jest anioł. Ale jest jeszcze ktoś. To strażnicy. Stoją i nie wiedzą, co robić. Czekają na rozkazy. Za chwilę przyjdą do nich wysłannicy z korupcyjną propozycją od grupy trzymającej władzę i powiedzą: mówcie tak i tak i udawajcie, że się nic nie stało i pilnujcie, aby wszystko zostało po staremu. Żołnierze starego porządku, strażnicy zapieczętowanej śmierci, żeby tylko nic się nie zmieniło. Moi drodzy, niestety musimy dostrzec również ich obecność w naszym życiu. Ale nie szukajmy ich na zewnątrz. Zajrzyjmy najpierw w głąb naszego serca. Czy oni przypadkiem nie żyją w naszej duszy? Czy nie pilnują, by się nic nie zmieniło po wielkanocnej spowiedzi, po rekolekcjach? Czy nie dbają o to, by po świętach w całej okazałości wróciło stare z całą swoją beznadzieją? Czy nie baczą, abyś przypadkiem nie zmienił się na lepsze? Czy nie dbają, abyś w swoim otoczeniu dalej udawał, że się nic nie stało? Czy nie dokładają wszelkich starań, byś uwierzył, że nawet jeśli Chrystus zmartwychwstał, to grupa trzymająca władzę na tej ziemi jest wystarczająco mocna, by wszystko toczyło się jak dotąd? A jednak, bracia i siostry, tak nie musi być. I tak nie może być. I powiedzmy sobie, tak nie będzie, bo Pan zmartwychwstał. Jeśli się boisz, czy ci sił w tej walce wystarczy, to popatrz, jak wielka musi być moc, która wyprowadziła Pana Jezusa z grobu. Ta siła jest na wyciągnięcie ręki. Dotykasz jej w sakramentach, w modlitwie i dotykasz ją zawsze wtedy, kiedy otwierasz serce na miłość. Wykonało się. Sprawa niby zamknięta. Cisza Wielkiej Soboty. Wielką Sobotę robię dwie rzeczy. Modlę się i dzwonię z życzeniami. Jakbym wydobywał z zapomnienia, z zabiegania. Czasem zawstydzam telefonem miłych mi ludzi. Obiecujemy sobie, że się kiedyś odwiedzimy, że porozmawiamy, ale tak naprawdę w większości te życzenia są niespełniane. Kiedyś usłyszałem od kogoś piękne życzenia. gdybyśmy nie zdążyli się spotkać, to życzę księdzu, abyśmy po śmierci się spotkali w umówionym miejscu. Umówione miejsce. Miejsce dla wszystkich to samo. Tylko czy my tam wszyscy trafimy? Dlatego dzwonię Wielką Sobotę z życzeniami, aby delikatnie nakierować ludzi na to miejsce. Takie są moje telefony do żywych. A przeglądając przy tej okazji notatnik z adresami, zdaję sobie sprawę, że część z nich jest już nieaktualna. Bo niektórzy zmienili adresy. Są już w umówionym miejscu. Chce mi się do nich zadzwonić. Cisza. Nikt nie odpowiada. Dlatego idę do kaplicy, zamykam oczy i myślą sięgam daleko, w umówione miejsce. Nie zauważyłem, jak popłynęły mi łzy. Tęsknię za nimi, a może ich po prostu brak, zwłaszcza na święta. Więc milczę. Milczę z nadzieją, że to oni się do mnie odezwą z tego świętego, umówionego miejsca. Amen.